Każdego dnia pomagają innym. Kto im pomoże, kiedy zajdzie taka potrzeba? Pracownicy socjalni i ratownicy medyczni mówią, że ich praca jest obarczona coraz większym ryzykiem. Sława Skibińska-Dmitruk, zapraszam. Strażak, pilot, górnik, policjant, zawodów wysokiego ryzyka i wysokiego stresu jest więcej.
W momencie, kiedy mnie wpuścił z innego pomieszczenia, wyszedł jego kolega i mówi do mnie, no lala, zabawimy się. No,
zbliżał się do mnie z jednoznacznym zamiarem konfrontacji fizycznej.
Byłyśmy z panią zakładnikami tego pokoju.
O sytuacji pracowników socjalnych mówi się głośniej od 2014 roku, po tragedii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie.
Tragedia w powiecie skierniewickim. 62-letni mężczyzna wszedł do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Oblał benzyną i podpalił dwie urzędniczki. Kobiety nie żyją. Po podpaleniu kobiet mężczyzna zamknął drzwi, a dla pewności przytrzymał, aby jego ofiary nie mogły się wydostać. Zrobił to z zemsty, bo GOPS nie skierował go do domu pomocy społecznej. Rozpoczyna się dyskusja na temat bezpieczeństwa pracowników socjalnych.
Dyskusja ruszyła, efektów nie ma, mówią pracownicy socjalni. Wychodząc w teren, ciągle są sami. Domagali się nie tyle asysty, co urządzeń. Przycisk alarmowy w kieszeni załatwiłby część sprawy. W momencie zagrożenia można byłoby dyskretnie zareagować, a sytuacji groźnych i nieprzewidywalnych jest coraz więcej, mówi Marta Frankowska z bydgoskiego MOPS-u. Zaprasza mnie jednocześnie, abym z mikrofonem odwiedziła jej podopiecznych.
Wchodzę sama, tak. Wchodzę sama, licząc na to, że będzie wszystko w porządku. Nie zakładam najgorszego scenariusza, bo tak by się po prostu nie dało pracować.
Jest czasami niebezpiecznie, bo spotyka się pani z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach, nie zawsze w sytuacji komfortowej dla tej drugiej strony, bo pyta pani o styl życia, pyta pani o takie często intymne sprawy.
Tak, i przede wszystkim to te pytania powodują tą najczęściej spotykaną formę agresji wobec nas. Przecież pani miała przyjść, spisać dwie kartki, wyjść i ja miałam otrzymać pieniążki. I w tej sytuacji jestem ciągle sama, licząc na to, że nic się nie stanie.
A stało się kiedyś?
Takie sytuacje kończyły się agresją słowną. Ja po prostu w tym momencie wycofuję się i po prostu usuwam się z tego środowiska, no bo jak widzę, że zaczyna się palić, to po prostu trzeba uciekać, mówiąc kolokwialnie. Nie trzeba stać i gasić ognia na własną rękę.
A na co pani zwraca uwagę, kiedy pani wchodzi do mieszkania?
Fakt, czy klient zamyka za mną drzwi. Czy te drzwi są zamykane na klucz, na zamek, żeby nie było kłopotów, gdy nacisnę klamkę, żeby po prostu wyjść albo uciec. Ale to są takie czynniki, które ja jako osoba mogę sobie tutaj wypracować. Natomiast nie mam żadnych narzędzi, które by mi pomogły w danej sytuacji. Wiadoma sprawa, jeżeli coś by się zaczęło dziać, są telefony komórkowe. Przecież w dzisiejszych czasach każdy z nas ma ten prywatny chociażby swój telefon. Natomiast ja nie wiem, czy w sytuacji takiego zagrożenia ja jestem w stanie go wyjąć i w ogóle wykręcić numer alarmowy, tak? A innych środków, jak chociażby te przyciski pierwszego kontaktu, o których kiedyś była mowa, nie posiadamy takich rzeczy. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie, na swój rozum i swoje własne ręce i nogi przede wszystkim. Tak, teraz wyruszamy już w naszą codzienną pracę.
Tu domofonu nie ma?
Nie ma domofonu. Ale dobrze, że jest klamka.
Bywa, że nie ma?
Bywa, że nie ma.
Ja słyszę kogoś za drzwiami.
No, ja też słyszę. Pracownik socjalny. Czy mogę wejść? Widzę, że pan dzisiaj w formie.
No, dzisiaj w formie, bo wczoraj byłem na meczu.
Proszę, pan przodem, bo my nie wiemy jak.
Ciotka z wujkiem śpi.
O jeny, chyba nie w porę, co? Panie Sebastianie, no co z tym, z tymi ademami? Byliście państwo?
Kwestia, jak chodzi o dokumentu, że tylko zaświadczenie, bo nie musi być meldunku.
Panie tadziu, będę miał jakieś problemy?
No, też jakby się pytał, co ja mam wiedzieć?
Tadziu tam nie wie.
Panie Sebastianie, ale pan obiecywał tak, że pan to już tak niekoniecznie będzie pił, co?
A kiedy ja dostaję hajs?
Kiedy wydostam, chyba w nie...
Pieniądze, nie... bo rozumiem, że hajs to mówi pan o pieniądzach, tak?
Tak, tak, tak.
Pieniądze dostanie pan wtedy, kiedy zostanie cała pełna dokumentacja zebrana. No i przecież wszyscy, pan doskonale tak? wie. No i są potrzebne papiery, żeby wydać decyzję.
A dodatkowa lista to będzie...
A pan jaka? Powiedział, że pan przyjdzie w piątek, w zeszłym tygodniu nie było pana, więc ja dzisiaj się do pana pofatygowałam, no bo ile można czekać?
No ale ja z czego mam żyć?
Nie ma pan za co żyć. Ale pić jest za co, tak? I niech mi pan nie mówi...
Na mecze jadę, chłopakami.
Ale na meczach jest za darmo?
Ale chłopacy hajdają, nie?
No to niech na chleb dadzą.
Ci państwo wiedzieli, że pani będzie?
Nie.
O, tu bez klamki?
Tak, tu bez... tu bez klamki.
Ja sobie leżę, tu mam wody do picia, nie pokupowała.
No, to jest długi proces, pan zobaczy, na dłoniach też pan miał, tutaj na rękach też, a wszystko poginęło, także spokojnie.
Już nie mam nic, tu wszystko zeszło mi.
No właśnie, czyli maść działa, no na nogach troszkę gorzej się goi, no ale to trzeba czasu.
Teraz ulica Kościuszki.
Tu już jest domofon, czyli ten kontakt jest łatwiejszy. Pod warunkiem, że domofon działa. Może mi pan otworzyć drzwi, bo się nie mogę dostać?
Proszę bardzo.
No, dziękuję.
Oprócz smoły, lepiku i denaturatu wszystko piłam. I wyszłam z tego. Samiutka. Bez odwyku. 4 lata w czerwcu będzie, jak nie piję. I teraz tak jest, jak jest. Syn mi okna wstawił, przyjaciel mi zrobił podłogę, meble kupił. Wszystko widziała socjalnie, jak przyszła mój wiwersal. Byłam 6 lat bita, zęby wybite, to mówię pani, na murkach piłam i sobie przysięgłam, że muszą dzieci do mnie wrócić. Remig już był, ale jeszcze Daria i Daniel.
I jednego razu pamiętam, jak tutaj przyszłam. Pani Ula miała wtedy, mieszkała z nieodpowiednim dla siebie panem, który po prostu miał tak przeogromny wpływ na jej życie, że rzeczywiście można powiedzieć, że ten nałóg, w który pani wpadła, był powodowany jakby obecnością tego konkubenta, który nie szanował pani Uli kompletnie. Gdy tu weszłam, ja myślałam, że się po prostu pali coś, a tutaj było tak nakopcone tym dymem z tych skręconych papierosów, jeden wielki czad dosłownie. Po prostu jak krzyknęłam, jak zaczęliśmy otwierać tutaj okna, to dla pani Uli to był taki moment po prostu takiego, bo chyba też mnie pierwszy raz pani, prawda, widziała wtedy zdenerwowaną.
Kiedy pani Marta przychodziła tu po raz pierwszy, kiedy pani jeszcze nie była sobą, tak to nazwijmy, miała się czego obawiać?
Tak. Ja byłam na głodzie alkoholowym, nie?
Tak, bałam się, ponieważ nie tyle pani Uli, co tego konkubenta, który tutaj był, bo była to bardzo agresywna osoba.
Tak. Ja miałam zęby wybite, tu mam jeszcze ślady, tu, nie? Ja byłam bita i to się w głowie nie mieści. Non-stop interwencje, a sąsiedzi za firanami, nikt mi nie pomógł. Agresor, jeszcze była tu pani Marta, przypomniałam co z panią Grażynką. Ja tu chora, pani Ulko, a wy co? Epitety to, nie? A pani musi? A co pani łaskę robi? Kiedy te pieniądze?
Może dojść do rękoczynów w takiej sytuacji?
Pani zobaczy, do czego alkohol doprowadza.
Co to jest?
No ręce pocięte.
Sama pani?
Tak.
Jeżeli osoba sama jest sobie w stanie zrobić krzywdę, to ja mam wierzyć, że nie jest w stanie mnie zrobić krzywdę?
Ale na początku jest obawa, bo nie wiemy, co zostaniemy, nie wiemy, czy coś nam może grozić.
Czy ten przycisk alarmowy, o którym mówiło się po Makowie, załatwiałby sprawę?
Na pewno byłby jakąś linią obrony.
Tak, aczkolwiek gdzieś tam ten problem to już jest od lat, bo my też się spotkaliśmy z różnymi sytuacjami. Zarówno na terenie ośrodka było na przykład rzucanie krzesłami w sprzęty, w biurowe, w pracowników, trzaskanie drzwiami do tego stopnia, że te drzwi prawie że wypadały. Były też taka, często jest bardzo często, agresja słowna.
Weszłam na wywiad wcześniej umówiony u młodego mężczyzny, W momencie, kiedy mnie wpuścił z innego pomieszczenia, wyszedł jego kolega i mówi do mnie, no Lala, zabawimy się. W danym momencie uratowało mnie może jedno, że zachowanie zimnej krwi i to, że było to na parterze. Mogłam wyjść z tego mieszkania przez okno balkonowe.
Pan taki słuszny, 1,90 m, około tak 100 kg wagi, no, zaczął w moim kierunku przy słownych inwektywach. Pan do mnie podszedł czoło w czoło i jawnie dał mi do zrozumienia, co mi zamierza zrobić.
Bywały takie sytuacje na przykład, że gdzieś tam na puszczenie, że tak powiem w cudzysłowie, psa na przykład, nie? I nagle ten pies został wpuszczony do kuchni, przez którą trzeba było się po prostu wydostać, żeby w ogóle wyjść z mieszkania. W ogóle w tym momencie byłyśmy z panią, można powiedzieć, zakładnikami tego pokoju. Jakby intencją było, że tak powiem, zastraszenie mnie.
Ten przekrój naszych podopiecznych jest bardzo różny i tutaj często właśnie spotykamy się z podopiecznymi pod wpływem alkoholu, ale wpływ alkoholu jeszcze jako tako jesteśmy w stanie obserwować. Gorzej jest, jeśli są to osoby pod wpływem środków odurzających, bo tutaj jakby przy pierwszym kontakcie od razu tego nie widać, a skutki mogą być jeszcze gorsze, bo niektóre środki odurzające, jak wiemy, powodują takie pobudzenie, że to często jest wręcz aż takie dążenie do zaognienia konfliktu ze strony podopiecznych.
Oczywiście mówimy o tym dosyć głośno, mówi się o tym zarówno w ministerstwie, mówi się to w Urzędzie Wojewódzkim.
Marian Gliniecki, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
Tych możliwości technicznych, poza tym, co myśmy ustalili we własnym zakresie, jest na dzień dzisiejszy na rynku bardzo niewiele. Jedną z takich możliwości jest zamontowanie określonej aplikacji pod nazwą Ratunek Pomoc SOS, niestety związanej z koniecznością posiadania telefonu komórkowego, mówiąc najprościej smartfona. Natomiast z punktu widzenia technicznego jest to operacja stosunkowo długa, która wymaga sięgnięcia do tego telefonu, wyciągnięcia aparatu telefonicznego, nawiązania tego kontaktu. W tym czasie oczywiście mogą się dziać różne rzeczy i ten czas jest stosunkowo długi. Z drugiej strony działanie takiej aplikacji, nawiązanie kontaktu z firmą, która to oferuje, jest również stosunkowo kosztowna. Wyposażenie kilkudziesięciu czy kilkuset pracowników w takie aplikacje na dzień dzisiejszy przekracza też możliwości finansowe firmy. Myślę, że jest to kwestia określonej przeszłości. Będziemy się nad tą formą, taką formą bezpieczeństwa pracowników nadal zastanawiać.
Koleżanka parę lat temu została zamknięta na 2 godziny z osobą, która też była po jakimś wyroku. Mężczyzna jej powiedział, że dla niego już jest, nic nie jest ważne, on ją zniszczy, zamknął klucz. Ona weszła po to, żeby powiedzieć, że dzieci postanowieniem sądu mają być odebrane. Dziewczyna przeżyła chwilę grozy, nie miała przy sobie telefonu, została odcięta od świata, że tak powiem, tylko dzięki swojej umiejętności rozmowy z tą osobom przetrwała i w pewnym momencie negocjacjach została przez niego wypuszczona.
Kiedy państwo czują zagrożenie, kiedy państwo wiedzą, że może być gorąco w jakimś rejonie, tak powiedzmy kolokwialnie, mogą państwo w myśl przepisów poprosić o interwencję, o asystę właściwie, policję. Jak to jest w rzeczywistości?
No my w pierwszej kolejności jednak, kiedy mamy świadomość...
Ile razy pan poprosił o interwencję policję w swojej pracy?
Ja co prawda pracuję troszeczkę krócej od koleżanek, ale w mojej karierze zawodowej to już było 4 albo 5 razy. 4 to było 4 razy.
Tak około 10 razy na pewno. I często jest tak, że po prostu już wiedząc idziemy z policją, bo bywa tak, że na miejscu wołamy, ale też jakby przewidując, to idziemy też od razu, wtedy jest inny odbiór, nie?
10 razy prosiła pani o asystę policji, a ile lat pani jest pracownikiem socjalnym?
W terenie to tak około z 8-9 lat jakoś tak pan... Będzie. Tak, jakoś jakby też jakby od nas się wymaga takich umiejętności, żebyśmy my sobie jednak radzili sami.
Przez 35 lat pracy w terenie, ile razy pani prosiła o asystę policję?
Wstyd się przyznać, bo ani razu. Bardziej byliśmy przyzwyczajeni, że wtedy byśmy byli ocenieni jako osoby niezaradne, że wyrzucono nas na głęboką wodę i oczekiwano od nas, że teraz pracownik socjalny sobie poradzi. a rzeczywistość staje się inna.
Czyli to jest też taki trochę punkt honoru, żeby radzić sobie samemu.
Mi się wydaje, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest jednak samemu sobie poradzić i doprowadzić do wyciszenia tej osoby, niż wezwać ostentacyjnie przy nim policję, prowokować go jeszcze bardziej w tym samym i ten moment oczekiwania powoduje, że właściwie może się wydarzyć wszystko, nie? Bo gdzieś tam czasami już ktoś nie ma nic do stracenia.
Wiadomo, że na jednym wejściu, na jednym spotkaniu z danym klientem się nie skończy, że będziemy z nim musieli pracować dłużej. I tak trochę takie zaczynanie współpracy od przyjścia z policją nie zawsze daje dobre rezultaty.
Przepisy wyraźnie mówią, że możemy poprosić o asystę policji.
A ile razy pani z tego skorzystała?
Korzystamy z tego bardzo rzadko, bo proszę mi wierzyć, policja wypełniając swoje obowiązki nie ma po prostu czasu na to, żeby za każdym razem, za każdym wejściem wejść z pracownikiem socjalnym, który powiedzmy dziennie wykonuje 5 wywiadów środowiskowych. To jest troszkę martwy przepis. My możemy oczywiście zadzwonić. Najczęściej taka jest informacja, że jeżeli coś by się działo, to proszę dzwonić na policję i na tym się kończy, tak? Oczywiście są takie sytuacje, że jak z wyprzedzeniem, powiedzmy, umówimy się z dzielnicowym, no to wtedy on znajduje w tym swoim grafiku czas dla nas, bo przecież on też pracuje tak samo jak i my i nie jest w stanie jako jedna osoba w rejonie się, prawda, tutaj rozdwoić, tak? Więc ja to rozumiem, ale jednocześnie nie rozumiem tego przepisu, który jest.
Do pracowników socjalnych dołączają ratownicy medyczni. Jak mówią, agresywni pacjenci zdarzają się coraz częściej. Powód zwykle to alkohol i dopalacze.
Nigdy nie wiemy, jakich ludzi spotkamy. Takie zdarzenia jak dopalacze, gdzie ci pacjenci są naprawdę agresywni, mają siłę 4 dorosłych mężczyzn. Trudno nam jest jakby tutaj podejść nawet do takiego pacjenta. Czekamy po prostu na służby, które nas wspomagają, czyli policję, straż miejską.
Gonili nas z nożem kiedyś, pamiętam. Dowiedzieliśmy się, jak szybko potrafimy biegać z powrotem w dół po schodach, bo to kamienica, szybko do karetki. Oczywiście nie obyło się bez policji, bez straży miejskiej. Karetka chyba też tam została uszkodzona jeszcze przez niego. Dość nieciekawa sytuacja. Trwało to chwila, moment, aczkolwiek my żeśmy to odczuwali, jakby to trwało i trwało, zanim ta policja przyjechała, ten stres. Po czym oczywiście dalej kolejna wizyta, więc nawet nie można było pogadać, czy się chwilę uspokoić. Ale zdarzają się takie sytuacje, jak najbardziej.
Dwie sytuacje, które się zdarzyły w Bydgoszczy, mogą tak zobrazować tak naprawdę niebezpieczeństwo, jakie na nas czyha na każdym wyjeździe. Parę lat temu w Tesco osoba, która gdzieś tam była podejrzewana o spożycie jakichś dopalaczy, narkotyków, przyjechał zespół ratownictwa medycznego, przyjechał patrol policji i tam niestety w pewnej chwili doszło do zaboru broni. Ta osoba zatrzymana wyciągnęła z kabury broń, postrzeliła policjanta bliskiej odległości ratowników medycznych. Nasi ratownicy medyczni byli w odległości pół metra, metr od tego zdarzenia. Drugie zdarzenie, impreza na UTP, gdzie zginęło 3 studentów, wybuch paniki, dużo ludzi po spożyciu alkoholu, środków odurzających, dopalaczy, gdzie nasze zespoły, wchodząc do tego pomieszczenia UTP, działały tak naprawdę w strefie niebezpiecznej. Prowadząc resuscytację tych młodych ludzi, byli szarpani, byli odpychani, także dwie takie obrazujące naszą pracę sytuację.
Zawsze. Nie spotkałem się jeszcze, jak żeśmy dostawali wezwanie do dopalaczy, żeby było spokojnie.
Tutaj staramy się zawsze dbać o dobro tego pacjenta, nawet jeśli ktoś jest nielogiczny, ktoś jest pobudzony na skutek jakichś środków, staramy się mu pomóc, natomiast często zdarzają się te sytuacje niebezpieczne. Wtedy posiłkujemy się policją, z którą mamy dobrą współpracę, ponieważ oni nam pomagają uspokoić tego poszkodowanego.
Ilość tego typu interwencji i zdarzeń rośnie z roku na rok, dlatego że dostępność tych środków psychoaktywnych jest coraz większa. Nie jesteśmy absolutnie w stanie przewidzieć, jak ten pacjent będzie się zachowywał za minutę, w jaki sposób na przykład zareaguje na podane leki. Po leku, który powinien spowodować uspokojenie pacjenta, reakcja jest paradoksalnie odwrotna. Wyzwala się dodatkowa agresja.
Jest to dosyć nowe uprawnienie, które spoczywa na ratownikach medycznych, czyli możemy użyć jakby przymusu bezpośredniego u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. To jest mniej więcej od 2 lat. Mamy takie uprawnienia. Do końca też nie wiem, czy prawnie możemy ten przymus bezpośrednio u takiej osoby zastosować.
Przepisy jednak są niejednoznaczne?
Jednak jest to przyczyna jakby inna niż choroba psychiatryczna, jakkolwiek sklasyfikowana.
Problem pojawia się także w sytuacji, czy osoba na przykład pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających może o sobie decydować. Często mamy dylemat. Osoba mówi, że nie wyraża zgody na przewiezienie do szpitala. Jasnych przepisów na ten temat nie ma. I tu znowu pojawiają się kłopoty interpretacyjne. Poniekąd bierzemy na siebie odpowiedzialność w jednej i w drugiej sytuacji. Z jednej strony możemy być oskarżeni o pozbawienie kogoś wolności wbrew jego woli, a z drugiej strony puszczając osobę pod wpływem alkoholu albo z ograniczonym postrzeganiem ze względu na środki, możemy ją narazić na utratę zdrowia i życia. Pojawia się dla nas bardzo poważny dylemat.
Przepisy są rzeczywiście mało precyzyjne.
Krzysztof Tadrzak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Dyrektor medyczny naszej stacji próbuje od paru miesięcy ustalić, doprecyzować przynajmniej nasze potrzeby, tą właśnie sytuację dotyczącą stosowania przymusu bezpośredniego z panem profesorem Baraszkiewiczem. Ale jeszcze większym problemem jest to, że na przykład policja ma środki, ma narzędzia do stosowania przymusu bezpośredniego. Natomiast nasi ratownicy takich środków nie mają i nikt im na razie na to nie pozwolił, aby używać. Mówię tutaj o gazie, paralizatorze i tego typu narzędziach. Mogą używać tylko siły fizycznej, a nie każdy z nich jest mamedem kalidowym, prawda, i sobie potrafi poradzić. To jest problem.
Każda wizyta jest obarczona jakimś ryzykiem.
Stosowanie paralizatora czy gazu jest możliwe, ale tak naprawdę nikt nie mówi, czy potem nie będzie odpowiedzialności karnej, jeżeli zostanie to trochę nadużyte, bo może się wszystko zdarzyć przy tego typu interwencjach. Ja myślę, że powinniśmy mieć jasno określone takie możliwości.
Absolutnie nie.
Odpowiada tymczasem profesor Aleksander Araszkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.
Osoba chora, czyli tak jak ratownicy to definiują, nawet znajdujący się w stanie zaburzeń psychicznych po użyciu środka substancji psychoaktywnej, skrótowo używając pojęcia dopalaczy, nie jest przestępcą. W związku z tym jedyną instytucją upoważnioną do stosowania takich środków jak paralizator czy gaz łzawiący jest policja. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i z rozporządzeniem ministra zdrowia wyraźnie określa, w jaki sposób należy stosować przymus bezpośredni w stosunku do osoby z zaburzeniami psychicznymi, a przecież o takiej osobie mówimy.
Ta fizyczność u naszych ratowników jest różna. Jedni są rzeczywiście silni, mężczyźni, młodzi i nie boją się, ale większość jednak ma obawy, czy interweniując u takiego pobudzonego opiatami, który wtedy naturalnie jest silniejszy niż w rzeczywistości, czy sami sobie nie zaszkodzą, prawda? Czy sami nie poniosą jakichś konsekwencji, czy dadzą mu radę. Większość nie próbuje wchodzić pod kopyta konia, żeby go ten koń nie kopnął, to jest prawda.
Ratownik może zastosować przymus bezpośredni, tak jak jest zapisane w katalogu, czyli przytrzymanie, zastosowanie środków tego typu jak pasy magnetyczne, jak kaftan bezpieczeństwa, przymusowe podanie leku, użycie nawet siły fizycznej, ale nie ma mowy o stosowaniu takich środków, jak stosują policjanci, bo to, tak jak powiedziałem, jest to człowiek chory, niezależnie od tego, czy użył środków zabronionych, czy dozwolonych, nie wolno stosować takich metod. Oczywiście dla ratowników jest to bardzo wygodne, może to są pracownicy medyczni, a nie policjanci. W związku z tym ich jedyną możliwością w takiej sytuacji, jeśli nie są w stanie sobie poradzić, wezwać policję i to wszystko.
To musi się dziać na poziomie Sejmu, no to jest oczywiste i wtedy chcielibyśmy, żeby to było określone precyzyjnie, to raz, a dwa, żebyśmy mogli używać takich narzędzi jak paralizatory czy gaz. No myśmy sygnalizowali, bo to było wielokrotnie sygnalizowane na poziomie konsultantów wojewódzkich, podsekretarzy stanu, ale to zanim to się przebije do legislacji, to trochę trwa.
Oczywiście osoba z zaburzeniami psychicznymi czasami jest bardzo agresywna, to się zdarza. To w takiej sytuacji, jak mówią ratownicy, to u mnie w klinice na izbie przyjęć powinny być też kajdanki, paralizator i gaz łzawiący, bo przecież bardzo często tego typu historie zdarzają się również w izbie przyjęć szpitali psychiatrycznych, nie mówiąc nawet o oddziałach.
A na to nie ma akceptacji, podkreśla profesor Araszkiewicz. bezpieczeństwo w miejscu pracy. Są osoby, które domagają się jego zwiększenia, ale paradoksalnie są i takie, które nie korzystają z tego, co wywalczyli inni. Wypadki w miejscu pracy. Nierzadko powód jest prozaiczny, mówi inspektor Roman Wzorek z Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy.
Kluczowy moment, aby o tym mówić. Mówimy o kulturze bezpieczeństwa. Albo o zachowaniu ryzykownym. I to jest to nieszczęście, które powoduje, że albo młody człowiek, który nie ma doświadczenia, ulega wypadkom, bo tu niestety statystyki są nieubłagane. Do 3 lat stażu pracy 50% wypadków śmiertelnych to młody człowiek. Młody w sensie stażem, niekoniecznie wiekiem jeszcze. No i ten, który jest 50+.
Rutyna,
która nas gubi, bo najczęściej, z czym ja spotykam się, czasami słysząc, jak reagują ci właśnie 50+, z całym szacunkiem do nich, też jestem w tym wieku, w związku z tym odnoszę również to do siebie, że przecież do tej pory nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło. To dlaczego ma mi się zdarzyć dzisiaj? To najczęściej gubi te osoby. Co czwarty dzień na terenie kraju ktoś upada z wysokości i to związane jest z jego śmiercią. Czyli co czwarty dzień mamy na 303 wypadki śmiertelne w kraju, ponad 90 to są wypadki w budownictwie, czyli to jest najbardziej wypadkogenna branża.
Czy za wypadkiem zawsze idzie jakaś nieprawidłowość?
Tak, to generalnie kwestia jest brak zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci na przykład dobrze wykonanego rusztowania z pełnym zabezpieczeniem, brak tych środków ochrony indywidualnej, czyli urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości.
Ale nie ma tych urządzeń, czy człowiek nie założył, a były?
No właśnie, jak pamiętam 20 lat wcześniej, to było to, że tych środków nie było. Dzisiaj te środki są. Są, ale nie są używane. Wydaje nam się, że to, co robiliśmy wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu i do wypadku nie doszło, to wcale nie znaczy, że dzisiaj nie dojdzie. To jest właśnie to, z czym my borykamy się najczęściej, z tym brakiem świadomości związanej, że to jest ryzykowne zachowanie. To, co mi utkwiło w pamięci, to jest taki wypadek młodego człowieka, 21-letniego studenta, który chciał dorobić do wakacji. Pielęgnacja drzew wzdłuż linii wysokiego napięcia. Pracownik podejmuje pracę w dniu poprzednim, czyli jest to jego drugi dzień pracy i podczas właśnie usuwania nadmiaru tych gałęzi przy liniach wysokiego napięcia następuje przeskok między urządzeniem a linią łuku elektrycznego i porażenie. Młody człowiek, który jeszcze nie wszedł w życie dorosłe.
O ilu wypadkach nie wiecie?
Myślę, że w tej szarej strefie główny inspektor pracy w sprawozdaniu z tego tematu legalności zatrudnienia oceniał, że jest to ponad 600 tysięcy osób, które w ogóle prawdopodobnie w tej strefie pracują. Być może to są szacunki ostrożne. Teraz oczywiście w tym kontekście również musimy pamiętać o tym, że te osoby na pewno ulegają wypadkom. W związku z tym myślę, że wypadki śmiertelne, one nie są do ukrycia. Natomiast nie wiemy nic o tych innych zdarzeniach, które noszą znamiona, być może nawet kalectwa. U nas w kraju gdzieś te wypadki są ukrywane, bo one po prostu z punktu widzenia statystycznego, te drobne wypadki, te urazowe, one są na pewno ukrywane. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, od początku roku poszkodowanych w wypadku przy pracy zostało 16 887 osób. 94 osoby zostały ciężko ranne, 36 nie żyje. Do usłyszenia, mówi Sława Skibińska-Dmitruk.